Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam Państwa w rozmowach niedokończonych, zarówno słuchaczy Radia Maria, jak i widzów telewizji Trwam. W naszym studiu pani Anna Przeperska, psychoterapeutka.
Tak.
Nasz temat, jak nie rozpieścić dziecka, z rozpieszczonym przywrócić właściwe relacje, czyli dziś rozmawiamy o wychowaniu dzieci, dzieci wychowywane przez rodziców w atmosferze wielkiej miłości, z wielką troską, bo nikt przecież z rodziców nie pragnie zła, czy też nie chce w sposób negatywny wychować swojego dziecka, by ono przyjęło jakieś negatywne wzorce. I gdybyśmy zrobili sondę, kto chce rozpieścić swoje dziecko, każdy by powiedział, w żadnym wypadku nie ja. I oczywiście najczęściej, gdybyśmy pytali rodziców, kto rozpieszcza dziecko? Dziadkowie.
Dziadkowie, oczywiście, że tak.
Jak to jest z tym wychowaniem dzieci w miłości i gdzie i dlaczego mogą pojawić się pewne błędy, że to dziecko zaczyna być pretensjonalne, że to dziecko zaczyna być roszczeniowe, czyli mówimy, że jest rozpieszczone.
Cieszę się, że ojciec od tego zaczął, od tej miłości właśnie, bo ja myślę, że ten temat jest takim tematem bardzo trudnym i gorącym. Bo nikt nie chce słuchać o tym, że popełnia błędy. Bo myślę, że rodzice dużo częściej mają kompleksy na tym punkcie, że popełniają błędy, niż są przekonani o własnej nieomylności. Ja powiedziałabym, że problem polega często na właściwym wyznaczeniu granic dziecku. Że to jest istota dobrego wychowywania, na wyznaczeniu właściwych granic, właściwych proporcji, ale również, i o tym czasami zapominamy, również na stawianiu wyzwań, mądrych wyzwań, adekwatnych do wieku, do możliwości dziecka, ale jednak zachęcania do tego, żeby eksplorowało świat, żeby poznawało rzeczywistość i na ile to jest adekwatne oczywiście do jego wieku, przyjęło też konsekwencje tego, w jaki sposób to robi.
Jeżeli stawiamy wyzwania, w jakim wymiarze rodzice powinni dzieciom towarzyszyć przy tych wyzwaniach im stawianych?
No myślę, że dziecko im starsze, tym samo też, jeżeli jest dobrze poprowadzone, nie boi się i uczy samodzielnie stawiać już sobie wyzwania. Natomiast wiadomo, że im dziecko jest młodsze, tym bardziej potrzebuje tego, żeby obok był rodzic, który pokazuje świat, który nazywa świat. To jest taka piękna, myślę, że najbardziej miła rola, którą mamy do wypełnienia my rodzice, bo ja również jestem rodzicem, żeby pokazywać, żeby nazywać.
Jeżeli pani mówi o granicach stawianych dzieciom w wychowaniu przez rodziców, to teraz spróbujmy nakreślić te granice. Jeżeli chodzi na przykład o kwestie obowiązków dziecka, które ma 4 lata do 6, powiedzmy w tym przedziale wiekowym. Jakie obowiązki w swoim pokoju, w naszym domu powinno podejmować dziecko w tym wieku?
Ja wyszłabym troszeczkę z innej strony, ojcze. Wyszłabym trochę z innej strony, dlatego że może warto byłoby najpierw zapytać rodziców, czy w ogóle istnieje coś takiego jak bezgraniczna miłość. Czy raczej jest coś takiego jak bezgraniczna miłość, czy może bardziej bezgraniczne poświęcenie? Bo jeśli właściwie odpowiemy sobie na to pytanie, to myślę, że to, w jaki sposób ustawimy hierarchię obowiązków i tego, co dziecko powinno, czy nie powinno wykonywać na dany okres, na dany wiek, to będzie sprawa, że tak powiem, naturalna, niejako drugorzędna, która będzie rodziła się jakby na kanwie tego. Już mówię, co mam na myśli. Bo to jest tak, często rodzice, zwłaszcza jeśli próbują wychowywać dziecko w sposób zgodny z wartościami chrześcijańskimi, myślą sobie, że bezgraniczna miłość to jest taka, kiedy poświęcamy wszystko, dajemy wszystko swojemu dziecku. Wręcz prowadzi to do takich sytuacji, że właśnie ono jest jeszcze wciąż malutkie, jeszcze nie czas, żeby umiało to czy tamto, to jest za trudne. No to właściwie, gdzie jest ta granica, gdzie jest ten moment, że mamy zacząć? Bo tak naprawdę to chodzi o to, że myślimy o tym, żeby dać wszystko, Ale czy to jest właściwe? Czy w ogóle potrafimy dać wszystko? Czy coś takiego jest możliwe? Jesteśmy tylko ludźmi, nie cyborgami. I myślę, że warto jest od najmłodszych lat właśnie to dziecku pokazywać, że nie jesteśmy takimi ideałami, które są w stanie jakby spełnić każdą zachciankę. Bo jest gdzieś ta właśnie granica i wydaje mi się, że jeśli w takiej atmosferze dziecko jest wychowywane, to i przyjmie na siebie obowiązek, nawet jeżeli dla czterolatka to będzie powiedzmy wrzucanie zabawek do pudełka po skończonej zabawie, czy wyzwania, które będziemy stawiać nastolatkom, czy w innym wieku dzieciom.
Czyli poświęcenie, które jest ograniczone i miłość, która jest wymagająca?
Miłość, która jest wymagająca, ale powiedziałabym najnaturalniejszą rzeczą dla każdego z nas, dla każdego rodzica, jest mieć świadomość tego, że my również mamy swoje granice. Że zaprzeć się siebie w miłości, w tej takiej bezgranicznej miłości, do której nas wzywa Chrystus, to żeby zaprzeć się siebie, no to trzeba najpierw siebie mieć. Czyli wiedzieć o tych ograniczeniach, o tym, że jestem człowiekiem, co to oznacza, że ja też potrzebuję czasu na to, żeby zjeść, żeby pójść spać, żeby odpocząć. Wydaje mi się, że jeśli mamy tę świadomość i nie próbujemy z tym walczyć, nie próbujemy uczynić z siebie samych Boga, że ja teraz nie będę spać, poświęcę ten czas, który mam przeznaczony na posiłek, że po raz kolejny przeczytam dziecku książkę, będę taką matką heroiczną. To zupełnie nie o to chodzi. Bo proszę zobaczyć, gdybym zapytała na przykład ojca teraz, czy mamy prawo zachować tajemnicę korespondencji jako rodzice?
Oczywiście, że tak.
No tak, oczywiście. I również takie prawa są w innych sferach naszego życia. Jeśli będziemy naturalnie tego uczyć nasze dzieci, to one też w naturalny sposób przyjmą te granice i będą wiedzieć. To jest ważne, żeby dorośli w rodzinie mieli jedną wizję wychowania. Bo na przykład, jeżeli czteroletnie dziecko, czy mniejsze nawet, trzyletnie, usłyszy od taty komunikat, mama jest zmęczona, mama potrzebuje teraz położyć się i usłyszy, czy to właśnie od babci, czy od dziadka, czy od taty, nie będzie z tym dyskutować. To będzie naturalne, że mama potrzebuje położyć się, odespać chwilę. Jeżeli nauczymy dziecko od początku tego, że jeśli jest deser dla wszystkich przewidziany po obiedzie, to on jest przewidziany rzeczywiście dla wszystkich. I mnie na przykład to wzrusza, kiedy moja najmłodsza córeczka skrupulatnie dzieli cukierki, chociaż na przykład kupujemy z mężem tylko dla dzieci, z myślą, że dla dzieci. A ona dzieli, potrafi tego cukierka podzielić na pół, no bo przecież dla mamy i dla taty. Krzywda jej się żadna nie dzieje z tego powodu.
Czy dla rodzeństwa też?
Oczywiście, że tak.
Pani poprowadziła tę rozmowę w bardzo ciekawym kierunku, a mianowicie, że swoje prawa mają rodzice i swoje prawa mają również dzieci. Natomiast spróbujmy rozstrzygnąć taką kwestię, bo pierwszą tę ostrożność w wychowaniu, by nie poświęcać się bezgranicznie i heroicznie, rozumiem, że jest to zatrzymanie się przed takim egoizmem wychowującym egoizm. A jeżeli ten egoizm jest wychowany przez egoizm, to wychowa jeszcze większy egoizm i jeszcze większą taką pretensjonalność, o czym moglibyśmy się przekonać, patrząc na ten proces wychowania z pokolenia na pokolenie. Natomiast o ten egoizm chciałbym zapytać i o takie, jak pani to rozumie, jak pani to postrzega. Ale drugą kwestię, jeżeli dziecko pozostawiamy w takim wymiarze samemu sobie, że ono musi się liczyć z tym, że rodzice mają czas dla siebie, że mają czas, mama ma dla siebie, tato dla siebie, czy nie będzie takiego ryzyka, że dziecko będzie samowolne, że ono będzie się samo wychowywać, samo szukać sobie zajęć bez kontroli rodziców? Jak uniknąć tego zagrożenia?
Tak trochę mi się to słyszy, jak gdyby to miała być taka ucieczka przed dzieckiem i dziecko miałoby być pozostawione same sobie. A to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby wypuszczać dziecko, oczywiście, cały czas to podkreślam, stosownie do wieku, do możliwości rozwojowych, żeby dawać przestrzeń, ale w mądry sposób, czyli dawać przestrzeń, czyli pozwalać, żeby dziecko rozwijało się, otwierało się na różne możliwości, na możliwości powiedzmy kontaktu z braciszkiem, z siostrzyczką, na czerpanie radości też z innych kontaktów, niż poprzez tylko przylepienie się do rodziców i oczekiwanie, że rodzice
będą... żeby nawiązywało relacje i przez te relacje kształtowało swój charakter, swoją osobowość, a nie było kalką rodziców?
Na przykład tak. Dlaczego nie? Żeby zobaczyło, że można czas spędzać ciekawie z bratem, z siostrą, nie tylko poprzez rywalizowanie o mamę czy tatę, ale poprzez właśnie to, że będziemy razem bawić się, że będziemy wspólnie jakoś tam spędzać ten czas. Ale ja cały czas podkreślam, istotne jest to, że nie chodzi o postawę taką rodzicielską, kiedy my uciekamy przed dzieckiem i zostawiamy je, bo jesteśmy zmęczeni, bo i tak bywa. Nie chodzi zupełnie o taką postawę. Chodzi bardziej o to, żeby pokazać dziecku, że wartością jest też życie mamy, wartością jest życie taty, że my z mamą, my z tatą mamy sobie też coś do powiedzenia i nie zostawiamy ciebie samego.
Dziś rozmawiamy o tym, jak nie rozpieścić dziecka i padło takie zdanie, może troszeczkę prowokacyjne, że najbardziej dzieci rozpieszczają dziadkowie, którzy często jako rodzice nie mieli czasu na wychowanie własnych dzieci ze względu, znaczy na wychowanie mieli czas, tylko na ten kontakt. I teraz często mają tego kontakt czasu dużo więcej. Ten kontakt jest jakoś upragniony dla nich, wypełnia im czas i też dzielą się mądrością i w ten sposób też wychowują wnuki. Natomiast rodzi się takie pytanie, czy rodzice, którzy tak mówią, że a dziadkowie najbardziej rozpieszczają nasze dzieci, czy to nie jest forma przerzucenia odpowiedzialności, uczynienia winnymi dziadków, gdy sami nie do końca umiemy wychować dzieci w odpowiedzialności za ich rozwój, w odpowiedzialności za rozpoznanie ich talentów, ich charakterów?
Na pewno jest to niezwykle trudne. Zwłaszcza kiedy doświadczamy trudności, być może my jako rodzice, mówię tutaj, i być może jest tak, że troszeczkę zazdrościmy naszym rodzicom czy teściom tego, że z racji swojej funkcji mają prawo do większej swobody z dzieckiem, że oni nie muszą wychowywać. I rodzice często są przytłoczeni tą odpowiedzialnością, tym poczuciem, że to oni mają wychować. Więc może troszeczkę jest to z takiej zazdrości, tak, bo wy możecie wszystko, prawda? I często młodzi próbują narzucać jakieś ograniczenia. Tak, bo sprawdzają, czy są dość dobrymi rodzicami. A ponieważ nie mają tej pewności, tak jak mówię, są często przygnieceni odpowiedzialnością, no to próbują tutaj na tym froncie, żeby pokazać jakby swoją władzę.
Jak nie rozpieścić dziecka, czyli jak uczynić dziecko odpowiedzialnym, radosnym, jak uczynić dziecko, które korzystając z dobrodziejstw domu, takich jak chociażby telewizor, internet, różnego rodzaju zabawki, czas wolny, by ono było dzieckiem odpowiedzialnym, nie pozostawionym samemu sobie, ponieważ najczęściej usłyszymy, i to już jest dosyć takie wiarygodne, to już nie jest zepchnięcie odpowiedzialności, czy też nie jest to wyraz zazdrości względem dziadków. Usłyszymy, no najbardziej dzieci rozpieszcza telewizor, a reklamy kształtują ich świadomość, ukazując świat, w którym są rodzice, są dziadkowie, jest dom, ale jest to świat bardzo przyjemny, do którego dzieci lgną i chcą, by ich świat tak wyglądał. Dlatego często rozpieszczone dziecko poznajemy po tym, że nie odpuszcza rodzicom, tylko chce mieć tę konkretną rzecz, która pojawiła się we wspaniałym świecie, w którym zostało ono którym zostało ono zauroczone i które to świat zobaczyło właśnie w bajce, w reklamie, w czymś, co jest ogólnie dostępne i nawet czasem rodzice razem z dziećmi oglądają te programy.
Ale ojcze, czy to nie jest tak, że reklamy w taki sam sposób wpływają na nas dorosłych? Prawda?
Dokładnie.
Że jeśli kupimy taki, a nie inny szampon, to na pewno będziemy miały piękne włosy, my kobiety, tak? Jeżeli nie wiem, kupimy nowe firany czy nowe zasłony, takie konkretnie, jak reklamuje się na danej stronie internetowej, tak? Czy w jakimś katalogu, to na pewno nasze życie będzie o wiele lepsze i szczęśliwsze. Myślę, że tak samo to działa na nasze dzieci. Czego dzieci tak naprawdę pragną? To niekoniecznie chodzi o tę kolorową lalkę z reklamy, tylko to, że sposób, jak w jaki ta rodzina bawi się tą lalką. No bo proszę zobaczyć, to są takie cukierkowe obrazki, tak? Że dziecko odpakowuje piękny prezent, ogląda lalkę, w tle gdzieś uśmiechnięta mama, zrelaksowana, szczęśliwa, tato, który uśmiecha się do mamy. Tak naprawdę za czym dziecko tęskni? Tylko problem jest taki, żeby nazywać, żebyśmy my, dorośli, potrafili mieć ten dystans, potrafili zobaczyć u siebie pewne deficyty i pokazać to wówczas dziecku, czego tak naprawdę szukasz, czego pragniesz, czego ty byś chciał od nas. Ale to jeszcze, o czym ojciec mówi właśnie, że to stawianie granic ma uczynić dziecko bardziej odpowiedzialnym, mniej roszczeniowym, ja powiedziałabym też bardziej szczęśliwym. Bo proszę zobaczyć, jeżeli stawiamy dziecku wyzwania, to o czym też mówiliśmy, to ono uczy się, również się uczy takich, powiedziałabym, dobrych rzeczy, które dają niesamowicie dobre samopoczucie też dziecku, bo ono uczy się też poczucia wpływu, tego, że ma wpływ na coś. Jeżeli stawiamy dziecku pewne wymagania, zachęcamy do tego, żeby no powiedzielibyśmy dorosłym językiem, rozwijało się, dziecko może wydawać to się mu trudne na początku, ale w gruncie rzeczy uczy się samodzielności, pewnej odwagi, również odpowiedzialności.
Jak to jest z tym dzieckiem, które wraca z podwórka w pełni brudne albo wraca po jakichś doświadczeniach kucharzenia w kuchni? I mama na reklamie się uśmiecha, bo wszystko samo się pierze, a w domu mama krzyczy, bo przecież ja już nie mam sił prać tych wszystkich rzeczy, albo dziecko maluje ścianę i mamo, przecież to wystarczy tylko wałkiem z góry na dół, jest nowa ściana, albo delikatnie wytrzeć szmatką i wodą, a przecież rzeczywistość jest zupełnie inaczej. Jak uczyć dziecko, by go nie rozpieścić realnego świata, a nie świata wirtualnego, czyli świata reklamy?
Zawracałabym jednak wciąż i wciąż do tych granic. Do granic rozumianych w taki sposób, owszem, możemy powiedzieć dziecku, że nie rysujemy po ścianach. Taka jest zasada w naszym domu, że nie rysujemy po ścianach. Proszę zobaczyć, że to zupełnie inaczej brzmi, niż gdy powiemy nie rysuj po ścianach. Tylko taka zasada jest w naszym domu, że nie rysujemy po ścianach. Kiedy dziecko zaczyna dociekać, no bo przecież właśnie na reklamie to jest tak pięknie pokazane, zobacz jak tam się wszyscy świetnie bawią i mama taka uśmiechnięta. No a jakby to było, gdybyśmy rysowali w naszym domu po ścianach, a mama tak dużo sprzątania, czy mama by chciała też z tobą porysować po tych ścianach?
Pierwsza część, można powiedzieć, naszego spotkania, jak nie rozpieścić dziecka. A teraz, no, przyszedł taki moment, że delikatnie ktoś nam mówi, albo my sami zauważamy jako rodzice, że dziecko jest rozpieszczone, że dziecko zaczyna mieć takie momenty, czy takie chwile, gdy widzimy, że to nie jest dziecko karne, ale nie w takim znaczeniu, że ono ma chodzić jak w szwajcarskim zegarku pod pręgierz, ale że ono no, próbuje nami po prostu sterować, nami kierować, że jest już rozpieszczone. I mówią nam to bliscy i dalsi, mówi nam na przykład o tym już wychowawca w szkole, pedagog w szkole. Jak sobie wtedy radzić? Gdzie szukać pomocy? czy wtedy stawiać granice i w jaki sposób stawiać te granice, gdy nie zauważyliśmy, nie dlatego, że tak chcieliśmy, czy nie dlatego, że rodzice tak chcieli, ale no dlatego, że pewnych rzeczy nie zauważyliśmy w tym procesie wychowania.
Ja myślę, że ważne jest, żeby w takim momencie, chociaż jeszcze na momencie chciałabym zawrócić do jednej rzeczy, bo rzeczywiście to jest kwestia dość umowna, powiedziałabym, co tak naprawdę musielibyśmy doprecyzować, w którym momencie to dziecko rzeczywiście odkrywamy, że ono jest rozpieszczone, bo to, co ja często obserwuję, myślę, że ojciec mógłby to potwierdzić, to jest tak, że istnieje coś takiego jak różnica temperamentów, prawda? I jest tak, że rodzice są zdystansowani, spokojni, a dziecko jest bardzo żywe.
No, dziecko żywe to nie rozpieszczone.
Właśnie.
Ono jest po prostu żywe, ono jest dynamiczne.
Właśnie. I teraz proszę sobie wyobrazić rodzinę, która, w której właśnie dzieci są wychowywane w określony sposób i pojawia się dziecko u kolejnej pary. I ono jest z różnych względów, ma pewne predyspozycje charakterologiczne, prawda? I jest żywe wszędzie go pełno. I teraz w kontekście swoich kuzynów na przykład będzie wydawało się inne. I słyszymy wówczas, że nasze dziecko nie zna granic. To, powiedziałabym, jest dość delikatna kwestia i tutaj mimo wszystko odwoływałabym się...
Dziękuję za ten wątek, ponieważ nasza natura często, gdy słuchamy czegoś, to wydaje nam się, że to, o czym słuchamy, to mamy te choroby, czy w naszym środowisku mamy do czynienia z problemem, który jest poruszany. Zatem pani uspokaja, że nie wszystko, co jest taką żywotnością dzieci i ich ciekawością, jest od razu rozpieszczeniem.
To oczywiście, że nie. Dobrze jest to wykorzystać, powiedziałabym. A wracając do ojca pytania, myślę, że jeśli przychodzi taki moment refleksji, ponieważ widzimy, że coś nie zagrało w naszym wychowywaniu dziecka i rzeczywiście tych granic nie ma, no to najprościej trzeba je postawić. I wówczas należy to postawić te granice w sposób radykalny. Powiedziałabym, momentami nawet bolesny, nie w znaczeniu kar fizycznych, ale bolesny poprzez pewne nowum, bo jeżeli dziecko nie jest przyzwyczajone do granic, no to będzie trudne usłyszeć, że nie jest dobre dla ciebie, abyś zachowywał się w taki określony sposób, więc zaczniemy wymagać, ponieważ masz kłopot z takim, a nie innym zachowaniem. I ja będę podkreślać, że mimo wszystko ważna jest w tym wszystkim relacja, bliska relacja rodziców. Że nawet jeśli popełniliśmy błąd i owoce nie są słodkie, to mimo wszystko ważne jest, żeby zachować kontakt z dzieckiem, mimo trudności. Jestem przekonana, że nawet jeśli te trudności w jakiś sposób będą się ujawniać, to ostatecznie dobra relacja, dbanie o to, żeby nie utracić kontaktu z dzieckiem, zaowocuje.
Czyli do dziecka się przybliżyć, a nie oddalić dziecko.
Zdecydowanie tak. Nie oddalić od siebie, powiedziałabym, na odległość kary. Bardziej byłabym skłonna pozwolić dziecku, oczywiście mówię, to zależy od wieku, zależy na ile dziecko jest w stanie zrozumieć to, co tłumaczymy, ale bardziej byłabym skłonna wytłumaczyć dziecku, że jeśli nie będzie uważne i rozleje sok poprzez swoją nieuwagę, to nie napije się soku, będzie musiało napić się wody.
Gdy rodzice dostrzegają, że to nie oni są przyczyną rozpieszczenia, czyli takiego stanu, czy takich relacji dziecka do otoczenia, bo najczęściej to rozpieszczenie jest relacją dziecka do otoczenia. I widzimy, że środowisko konkretne ma wpływ na to dziecko. Jak dziecko i czy zdystansować dziecko z tym środowiskiem, z tym otoczeniem? Często można usłyszeć, no jeżeli spotkasz się z tymi, to wracasz zupełnie inny, albo zupełnie inna, prawda? Więc jeżeli przyczynę tego rozpieszczenia, o którym dziś mówimy, umownie mniej więcej wszyscy rozumiemy, na czym rzecz polega, jeżeli ją odkryjemy, że ona jest, rodzice odkryją, że ona jest w domu, że to są przyczyna leży w ich relacjach do dziecka, no to pani mówi, żeby nawiązać relacje, żeby próbować naprawić to, co zostało gdzieś zepsute, Natomiast ta kwestia, że dziecko rozpieszczone zostało przez środowisko zewnętrzne. I tu nie wchodźmy dokładnie przez kogo, ale wiemy, że dziecko spotyka się z kimś i przychodzi zupełnie inne i właśnie takie, powiedzmy, pretensjonalne, niepogodzone z tą rzeczywistością domu, kwestionującą te zasady, które myśmy przyjęli w domu. Jak wtedy z takim dzieckiem rozmawiać? Jak mu tłumaczyć? Czy ukazywać negatywnie to środowisko, które jest mu bliskie, z którym ono się identyfikuje? Jak prowadzić dialog na przykład z tym dzieckiem odnośnie cioci, na przykład odnośnie wujka, czy odnośnie babci, dziadka, czy odnośnie kolegi, koleżanki? Jak dla tego dziadka, przepraszam, dla tego dziecka to jest najwspanialszy świat, to są jego najbliższe osoby w danej sytuacji.
Powiedziałabym, że należy to uszanować, bo zachwyt, który dziecko przeżywa tym konkretnie środowiskiem, wszystko jedno jakie ono jest, jest prawdziwy. I to jest często jedyna płaszczyzna, mówię o takich sytuacjach ekstremalnych, trudnych, to jest często jedyna płaszczyzna, na której możemy spotkać się z dzieckiem. Inna sprawa, nie wydaje mi się, żeby mogło być faktycznie tak, że jeśli mamy dobre podwaliny, damy dobre podwaliny, mamy dobrą relację z dzieckiem, że ono nagle zmieni się i pozostanie pod wpływem kogoś zupełnie o innych poglądach. Myślę, że rozmawiamy o takich sytuacjach. To może być chwilowy zachwyt, zaprzeczenie, to co często nastolatki robią w okresie dorastania, próba zanegowania tego, co znam, żeby zobaczyć, jak to jest. Zalecałabym spokój w takich sytuacjach i przede wszystkim, żeby nie utracić kontaktu, czyli porozmawiać o tym, co tak naprawdę dziecko dostaje, co jest tym wabikiem, tym czymś, co sprawia, że dziecko ucieka w to określone środowisko.
Anna Przyperska, psychoterapeutka, naszym i Państwa gościem w rozmowach niedokończonych. Rozmawiamy, krótko mówiąc, o rozpieszczonych dzieciach, jak nie rozpieścić, bądź jak rozpieszczonych przywrócić do właściwych relacji z rodzicami, z rodzeństwem, ze środowiskiem. Zapraszam Państwa do współtworzenia naszego programu, do pytań, do Państwa spostrzeżeń, pytań skierowanych do Pani Anny Przyperskiej. Telefonem 56 657 00 11 lub 657 00 12 dla zagranicy 48 56 657 00 13 lub 00 14. W naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400. Internetowy kontakt przez Skype, adres kontakt.tv. Trwam. Zapraszamy Państwa, a my wracamy do takiej wstępnej naszej dyskusji, a mianowicie to, co jest jakąś radością dla mnie słyszeć i takim uspokojeniem dla rodziców, a mianowicie, że jeżeli widzimy, że środowisko zewnętrzne ma duży wpływ na nasze dzieci, ono przychodzi z innym doświadczeniem, odmiennym, różniącym się od tego, które otrzymało w domu, to wtedy my spokojnie znamy fundament, który położyliśmy, znamy nasze dziecko, nie tracimy do niego zaufania, wciąż budujemy relacje z nadzieją, że ono wróci na ten fundament i zacznie na tym fundamencie kształtować te relacje i te wartości, które zostały mu przedłożone i których doświadczyło w naszej rodzinie.
Tak, to jest ten element eksplorowania świata, często trudny z perspektywy rodzica, bo rzeczywiście zagrożenia są. Natomiast pozostaje pytanie, jeżeli dziecko jest na tyle duże, na tyle samodzielne, że wybiera sobie znajomych, na ile mamy wpływ, co możemy zrobić? Bo jeżeli wydamy zakaz, czy to jest ten moment, żeby wydawać zakazy?
No, wydaje się, że dziecko ma tyle sposobów dotarcia do świata zewnętrznego, tak, że jest bystrzejsze od rodziców bardzo często i docierają do dziecka takie ścieżki ominięcia rodziców, że często możemy się złapać za głowę i powiedzieć, no to jest aż niewiarygodne.
Właśnie, dokładnie tak jak ojciec mówi, I druga sprawa, tracimy jeszcze jedną rzecz, mianowicie właśnie kontakt z dzieckiem. Czyli zamykamy sobie wszystkie możliwości, powiedziałabym. I będę to powtarzać właśnie z naciskiem, że w obliczu trudności mimo wszystko próbować znaleźć płaszczyznę porozumienia. Spotkać się z dzieckiem w takim znaczeniu, zobaczyć, co go pociąga, co go zachwyca, co jest takiego nowego i świeżego, że zdecydowało się pójść w takim kierunku.
Dziękuję. Prosimy bardzo, Radio Maria, Telewizja Trwam. Halo?
Szczęść Boże, mam Szczęść taki Boże. Problem.
Pani imię, prosimy się o przedstawienie i...
Dominika.
Prosimy Pani Dominiko.
Dziesięciolatek. Wszystko, znaczy ja uważam, że on jest bardzo grzeczny, bardzo ułożony chłopiec i tak dalej. To nie zmienia faktu, że od jakiegoś czasu niesamowity mam problem z wyegzekwowaniem od niego, odrobieniem lekcji, jakichś domowych obowiązków. Próbowaliśmy jakiś kart typu, na przykład nie będziesz oglądał telewizji, nie będziesz miał możliwości grania na komputerze czy tam komórki. Mówię takie rzeczy, ponieważ to najbardziej lubi. Były nagrody, Arcik, jeżeli odrobisz, no to bierzemy cię tu, albo dostajesz klocki Lego, albo coś tam, albo coś tam. Nie ma, no nic nie działa, po prostu nic nie działa. W momencie, kiedy się ma faktycznie zabierać do jakichś takich obowiązków, typu właśnie lekcji, albo typu robienie rzeczy w domu, następuje blokada, chodzi, przemieszcza się. No, ja już śmiejemy się, że jest zakochany. Ja, to oczywiście żart, ale nie umiem zupełnie trafić do naszego dziecka. Tak, poza tym nie sprawia żadnych problemów wychowawczych. I dziękuję. Co robić? Co zrobić? Jak zmobilizować?
Dziękuję Pani Dominiko i Pani Anna Przyperska.
Chłopczyk, jeśli dobrze usłyszałam, ma 10 lat. To już jest poważny wiek. I to jest dobry moment, żeby pozwolić chłopcu doświadczyć skutków swojego zachowania. Pani wspomniała o trudnościach w przygotowywaniu lekcji. Dobrze byłoby porozumieć się, na przykład, z nauczycielem. Nie ukrywajmy tego, że są kłopoty. Nie w sensie, żeby oczerniać nasze dziecko, ale żeby umówić się z nauczycielem, że na przykład, jeśli dziecko nie odrobi zadania domowego, że pani nie będzie folgować, tylko porozmawia, bądź też zastosuje adekwatną karę. No właśnie, czyli jakaś tam gorsza ocena, czy uwaga, czy cokolwiek będzie to oznaczało. Natomiast jeśli chodzi o obowiązki domowe, nie jest to łatwe, na pewno. Natomiast na pewno nie pomoże tutaj stosowanie kar. Powiedziałabym, czy nie lepiej byłoby zaproponować, że... próbuję znaleźć dobre określenie na to. Jeśli syn nie wywiąże się z konkretnych obowiązków, będzie ponosił konsekwencje tego. Czyli na przykład, jeżeli nie pozmywa naczyń, to będzie oznaczało, że będzie jadł na brudnym talerzu.
Czy pani względem swoich dzieci taki proces by zastosowała?
Tak. Chociaż serce na pewno by mi się krajało i byłoby to trudne, natomiast myślę, że taka zasada...
Talerz po wczorajszej grochówce, tu pomidorówka.
Podaje wazę i podaje brudny talerz. To jest trudne, zdaję sobie sprawę z tego.
Tak, tak. Zanim do takiego kolejnego pytania i kolejne osoby, czekamy na Państwa głosy. Jak współpracować z dzieckiem, by dziecku te zadania domowe, które ma do wykonania, a są to zadania domowe szkolne,
tak.
No zasada kary, zasada nagrody, to pani o tym mówi, to inny obraz tego samego, bo czy to będzie kara, czy to będzie marchewka, to tak czy inaczej jest to bardzo interesowne i z drugiej strony uczy tego egoizmu. Wszystko musi być opłacalne, wszystko musi być jakoś wymierne, a w życiu potrzebujemy też bezinteresowności i do tego dzieci trzeba wychować czy wychowywać. Natomiast jak czy nie warto byłoby, o może tak, czy nie warto byłoby z tym dzieckiem usiąść i zacząć rozwiązywać te zadania?
Mówi ojciec o trudnościach. O trudnościach, które dziecko może doświadczać i które powodują, że unika odrabiania zadań. Czyli zawracamy tutaj do tego, o czym ja mówiłam wcześniej, do kontaktu. Dlaczego tak się dzieje? Bo jeżeli to jest zwykłe lenistwo, czy opieszałość, czy lekceważenie ze strony dziecka, wówczas dobrze jest pozwolić mu doświadczyć skutków swoich działań. Ale myślę, że podstawą cały czas jest relacja z dzieckiem. Czyli innymi słowy, zdiagnozować, co takiego się dzieje, że dziecko unika odrabiania lekcji. Bo rzeczywiście, jeżeli problemem jest to, że nie rozumie tematu, jest to zbyt trudne dla niego, nie potrafi zabrać się do robienia lekcji, to jest zupełnie inna rozmowa, prawda?
Kolejne pytanie, już może nie tyczące się dzieci, a też w takich konsekwencjach ich wyborów, gdy dziecko osiągnęło już pełnoletność, ma 20 kilka lat i nie respektuje tego, co jest zasadami domu. Czy takiemu dorosłemu człowiekowi, który jest naszym dzieckiem, bo no, po prostu przychodzi do domu jak do hotelu, to są pytania też często osób, rodziców, a tylko już nie na poziomie wychowania dzieci w wieku szkolnym, przedszkolnym, czy nawet wieku tym studenckim. Czy takiemu dziecku, tutaj pani mówi, postawiłabym wazę, brudny talerz, czy takiemu dziecku można powiedzieć, przepraszam cię, musisz iść na swoje?
Czy to nie jest tak, że zdecydowanie zbyt późno przychodzi moment takiej refleksji? Bo to jest tak, wcześniej pojawia się taki problem, kiedy na przykład wypłacamy dzieciom kieszonkowe. Skądinąd bardzo fajny pomysł, bardzo dobry. Ale jeśli doświadczamy trudności finansowych, czy dziecko ma prawo żądać od nas, że nic się nie zmieni? Czy dobrze jest wejść w relację i powiedzieć, słuchaj, mamy kłopoty. Dziecko dzieli z nami jak gdyby wówczas życie. I w przypadku takiego dorosłego pana
albo pani,
sytuacja jest podobna. Wyjdźmy od rozmowy, porozmawiajmy.
Rodzice mają też swoje prawa.
Oczywiście, że tak. Myślę, że 23-latek jest w stanie zrozumieć to, że są koszty funkcjonowania w domu, prawda? I że są oczekiwania wobec niego. Ja myślę, że tutaj jest dosyć taka trudna płaszczyzna, o której rozmawiamy, bo tak naprawdę co to znaczy, że ktoś nie respektuje praw domowych? Kiedy to się stało, że przestał to robić? Dlaczego tak się stało?
Też jeżeli do domu wprowadza wartości, które w tym domu były nieobecne. Na przykład był to dom katolicki, dom z pewnymi zasadami życia moralnego, a nagle ktoś wprowadza zupełnie nowe zasady, nowe wartości i rodzice często ze łzami w oczach pytają, co zrobić. Przecież to jest moje dziecko, to jest moja córka, to jest mój syn. Oni żyją zupełnie inaczej. I też czy w tym wymiarze, no jak rozmawiać? No tutaj już usłyszeliśmy dosyć trudne, mocne słowa, no ale ten dialog, rozumiem, trzeba podjąć i trzeba być też konsekwentnym.
Tak, bo nie mówimy tutaj o relatywizmie. Mówimy o takiej sytuacji, kiedy wychowujemy dziecko w sposób chrześcijański i wiemy, że są pewne zasady, do których będziemy odwoływać się zawsze, na przykład dekalog. Czyli innymi słowy, jeżeli przyjdzie do nas syn dorosły czy córka, na przykład żyjący bez ślubu, i zapyta, bo to jest adekwatna sytuacja, zapyta, czy może przenocować ze swoją dziewczyną czy z chłopakiem. Jeżeli wyznaje określone zasady, to nie będzie to jakaś sztywność z mojej strony, jeśli powiem nie, ponieważ pod tym dachem taka sytuacja jest niemożliwa. To są zasady nasze domowe. Zawsze przyjmiemy ciebie na nocleg. Możesz również przenocować u nas swoją koleżankę, ale na pewno nie będziecie nocować w jednym pokoju.
Dziękuję. Prosimy, Radio Maria, Telewizja Trwam.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Sofia z Bydgoszczy.
Prosimy.
Ja mam taki problem. Nie mam swoich wnuków, ale bardzo, bardzo kocham dzieci i dużo mam dzieci od przyjaciół, ale zauważyłam, że dzieci potrafią ze strony finansowej tak nas podbierać. chłopczyk przychodzi od przyjaciół i mówi: ciociu, mam taki problem, bo nie wystarcza mi, chciałbym, mam takie marzenie, kupić sobie tam to i tamto, nie określę, ale brakuje mi tyle i tyle pieniążków. Ciociu, następnym razem, taki przykład, wyjeżdżam na wycieczkę z mamą, ale wiesz co, jeszcze brakuje mi 20 zł. Jak to się zachować, bo ja mam takie no miękkie serce, chciałabym tym dzieciom dać wszystko, ale jak się zachować?
Dziękujemy.
Właśnie, chciałabym tym dzieciom dać wszystko, ale szkoda, że tutaj zabrakło tego. Pytanie, co się dzieje w pani? Skąd ta wątpliwość? Być może jest tak, i to jest dobry moment, żeby się zastanowić, że czujemy, że gdzieś nasza granica zostaje naruszona, że kochamy, ale czujemy się nadużywani, coś jest nadmiarowe z tej drugiej strony. Tak mi tutaj pobrzmiewa to, o czym pani powiedziała tutaj do nas, że czujemy się nadużywani, zastanawiamy się, gdzie jest granica. I kiedy taka myśl przychodzi nam do głowy, być może to jest dobry moment, żeby tę granicę zaznaczyć.
Czy tę granicę zaznaczyć z jednej strony, a z drugiej, czy wtedy należy porozmawiać z tym dzieckiem, to na pewno, bo to jest kontakt, to jest nasza relacja, tak. Ona musi być bardzo uczciwa, oparta na prawdzie. A kiedy należałoby powiedzieć o tym rodzicom, że to dziecko zaczyna kombinować, bo tutaj mamy do czynienia, że ono jedzie z mamą na wycieczkę i nagle potrzebuje pieniędzy od cioci, prawda? Czyli to dziecko ma już wydatki poza budżetem rodziny, poza mamą, prawda? Myślę, że gdy słyszą to mamy, no to też zastanawiają się, czy ojcowie zastanawiają się, czy moje dziecko ma już tak zwane lewe wydatki. Mhm.
Dlaczego by nie zapytać dziecka od razu o to, co to znaczy, że brakuje 20 zł, do czego brakuje? Czy brakuje właśnie na kieszonkowe, bo dziecko ma wyobrażenia, cóż to będzie robić z tymi pieniędzmi na wyjeździe? Czy też może usłyszało, że mama w jakimś kontekście mówi, że ma kłopot finansowy, a tu jeszcze wyjazd? Myślę, że to dużo zależy właśnie od tego, co usłyszymy.
Czyli jednak rozmowa.
Zdecydowanie tak.
Prosimy bardzo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Korejwo Andrzej z Olsztyna. Ja wychowuję 6 dzieci i chciałem zwrócić uwagę na coś takiego, że jak w dużej rodzinie się wychowuje dzieci, to one widzą, że jest jedno, drugie, trzecie i jakby się uczy życia w społeczności. Tam, gdzie powiedzmy dzieci jest mniej, czy jedno, czy tylko dwójka, to tak w Piśmie Świętym, jakbym się chciał odnieść, no to takie mieliśmy rodziny faraonów, gdzie tam się gorzej chowały te dzieci i kobiety słabiej rodziły, bo w rodzinach tych żydowskich więcej dzieci
Panie Andrzeju, było. Panie Andrzeju, my się dobrze znamy, więc adrem.
I teraz chodziłoby o to, żeby uczyć dzieci odpowiedzialności, żeby dzieci się wychowywały do tego, że żyją w społeczeństwie. Jeśli na przykład rozpieszczamy dziecko w rodzinach, gdzie jest bardzo dużo pieniędzy, że one wszystko mają i zawsze wszystko dostaną, to one się nie przejmują tym, że się kogoś wyrzuca na bruk i jeszcze z tego tytułu można zarobić, bo można uzyskać te mieszkanie. Jeśli ludzie się nie uczą tego, że żyją w społeczeństwie, że powinni żyć w umiarkowaniu, że niepotrzebne tak wiele jest tych bogactw i tak dalej, to w taki człowiek, no raczej w rodzinach chrześcijańskich my mamy tego ducha, to wiemy, w którym momencie już jest przesada i wtedy dziecko, jak jest rozkapryszone, to się powiedzmy odwraca czymś uwagę. Ale tu trzeba właśnie pamiętać, żeby nie było tak, jak na Herodiana zapragnęła śmierci drugiego człowieka, bo
Panie Andrzeju, dziękujemy. No nie mieszajmy kultur, nie mieszajmy tutaj sposobu wychowania, nie przechodźmy od razu do prehistorii, do innych czasów i innego układu małżeństwa i rodziny. Pozostańmy przy tej kwestii, którą pan poruszył, że dziecko rozpieszczone jest, ponieważ ma na wszystko.
Zastanawiam się, na ile to jest rzeczywiście pewien mit, a na ile to rzeczywiście funkcjonuje, bo tak samo mitem jest to, że może niekoniecznie mitem, ale czy to rzeczywiście jest jakaś zasada, że w rodzinach wielodzietnych dzieci tak świetnie potrafią się wszystkim dzielić? Czy czasami przez pewien brak, którego ciągle doświadczają, przez na przykład ubóstwo, nie rodzi się w nich zawiść? Byłabym daleka od tego, żeby szufladkować to w ten sposób.
Tu pani porusza bardzo ciekawy temat. Pamiętam właśnie jedną osobę, która ku mojemu zaskoczeniu, już osobę bardzo dojrzałą w latach, właśnie o tej zawiści powiedziała, że wychowana w rodzinie właśnie wielodzietnej, nieustannie trzeba było wykazać się, że my potrafimy, że zdobędziemy wykształcenie, a często było to ponad nasze siły.
Tak.
Rzeczywiście zdobyliśmy wykształcenie, ale o tej zawiści, o tej takiej złości na świat i na wielodzietność ta pani to w niej było. Ale z drugiej strony, jeżeli dotykamy tego tematu, to myślę, że to jest temat również, który może mieć miejsce w rodzinie, gdzie jest jedno czy też dwoje dzieci, bo może być ta zawiść skierowana w stronę wielodzietnych, w stronę kolegi, koleżanki, ich rodziny, bo przecież tym dzieci też się spotykają. Chciałabym mieć taką mamę jak twoja, albo chciałabym mieć takich rodziców jak twoi. No też bym chciała pojechać na Kretę na przykład, prawda? Albo teraz zbliżamy się do uroczystości pierwszokomunijnych, więc no chciałabym mieć tyle gości, czy też tyle prezentów. Więc to jest jakiś problem, czy jakaś kwestia, do której musimy samych siebie przygotować. Mówię tu samych siebie, rodzice muszą się przygotować, jak i muszą przygotować dziecko.
Myślę, że uczucie zazdrości, porównywania jest czymś zupełnie naturalnym. To jest jedno z wielu uczuć, jakby takich, których doświadczamy, również przecież my dorośli. I teraz chodzi o to, żebyśmy my dorośli pomogli dziecku spotkać się z taką emocją, z takim uczuciem, że możemy być zazdrośni. Bo rzeczywiście, jeżeli jedziemy, na przykład sytuacja, jedziemy samochodem, i jedno dziecko mówi, że no koleżanka w klasie to ma taką cudowną lalkę, tak piękną, jak to było, jak ona, właśnie ta malutka dziewczynka, która o tym opowiada, jak ona bardzo by chciała też. I co się dzieje często w nas dorosłych? Próbujemy od razu to w jakiś sposób usprawiedliwić siebie, zanegować, powiedzieć, że ale ty tego nie potrzebujesz. Idziemy w zaprzeczenia różnego rodzaju. Proszę zobaczyć, co się dzieje, kiedy pozwolimy, podejdziemy ze spokojem do tego i powiemy, tak, to byłoby pewnie fajnie, a jak bawiłabyś się taką lalką? Co by to było? Jak sobie wyobrażasz? Jak by to było, gdybyś tę lalkę miała? Dziecko zaczyna opowiadać zwykle, jak to byłoby cudownie, roztacza przed nami pewną wizję. Tak samo dzieje się z nami, dorosłymi, kiedy powiemy od razu, że to jest niedobre w ten sposób myśleć, że nie powinniśmy w taki czy inny sposób patrzeć na drugą osobę, na stan jej posiadania. Dlaczego? To jest naturalne, że doświadczamy pewnych braków i doświadczamy pewnego wyobrażenia o sobie. Jakby to było, jakby zmieniło się nasze życie, gdybyśmy mieli to, czego nie mamy.
Ale też uczy nas to myślenia perspektywicznego, rozwijania pewnych idei, które dziś są ideą z lalką, której nie mamy, a jutro mogą być umiejętnością przedsiębiorczości i zaplanowania tego, co mamy, co z tym możemy zrobić. Bardzo ciekawe.
Jasne, że tak.
Prosimy bardzo, Telewizja Trwam, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Katarzyna z Przemyśla.
Prosimy.
Ja chciałam zapytać, mam dziecko 6-letnie i nie wiem właśnie, czy to jest rozpieszczenie, bo na przykład wcześniej nie miałam problemów, może po tym, jak pojawiła się córka 3-letnia obecnie, ale teraz no dziecko nie chce, na przykład nie chce mi posprzątać, pomóc, jeśli chodzi o zabawki, no na przykład zostaje, może i ma dużo, ale na przykład jak mu chce schować te zabawki, to mówi mu się schowaj, więc nie wiem, czy to jest właśnie takie, jest rozpieszczone poprzez zaokupowanie, że on wszystko praktycznie ma i tego i nie szanuje tych zabawek. I no, jeśli chodzi o pomoc też taką, jakoś tak nie mam ostatnio z nim takiego kontaktu. Za bardzo nie chce mnie słuchać, więc nie wiem, w czym problem jest właśnie w moim wychowaniu, że jakoś tak się troszeczkę buntuje już.
Mhm. No, dziękujemy Pani Katarzyno. Rozumiem, że dziecko ma 6 lat i jest młodsze.
Jest młodsze rodzeństwo, właśnie. Zastanawiam się, na ile to ma znaczenie, że pojawiło się młodsze rodzeństwo, które przekierowuje w naturalny sposób uwagę rodziców. Trudno jest często zauważyć ten moment, kiedy no, to starsze dziecko, powiem kolokwialnie, idzie w odstawkę na rzecz tego małego, które ma inne potrzeby. I to, co robi często starsze dziecko, to demonstruje nam swoim zachowaniem to poczucie, że jest odsunięte. To poczucie, które przeżywa, że jest odsunięte, że nie ma takiej relacji, jak była dawniej z mamą, kiedy na przykład mama więcej czasu spędzała na zabawie. Dziecko może czuje to, że mama więcej czasu poświęca temu maluchowi, więc dlaczego ona ma sprzątać zabawki? Ono wolałoby się, żeby mama się pobawiła.
Skoro mama po młodszym sprząta,
no właśnie,
to też niech sprząta po
właśnie, żeby mama.
To jest
też
chyba taki proces, że dziecko starsze nagle bardzo szybko rozwijało się. Widzieliśmy, że efekty jego rozwoju. Nagle okazuje się, że ono uwsteczniło się, zidentyfikowało się z młodszym, zaczyna gorzej mówić, tak jak to młodszy zaczyna porozumiewać się gestami. I właśnie tutaj, jak od takiego dziecka wymagać? I czy to jest to rozpieszczenie, czy to jest po prostu ten krzyk dziecka o uwagę? Bo tu pani mówi o rozpieszczeniu, ja bym, nie wiem.
Właśnie, czy to nie jest zbyt surowe nazywać to rozpieszczeniem? Czy nie jest tak, że jest to na miarę umiejętności tego dziecka, jego własne wołanie o uwagę?
Prosimy bardzo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Dominika z Rzeszowa. Ja jestem mamą dwóch chłopców, 3 i 5 lat. I mam dwa może powiązane ze sobą problemy. Mianowicie ten starszy od około pół roku nauczył się negacji i w prostych poleceniach takich codziennych typu ubieranie się, zażycie lekarstwa, jedzenie, mówi nie. Na początku raz udaje, że nie słyszy, później już stanowczo. Koniec naszych egzekwowań od dziecka kończy się płaczem, po czym wymiotami. I tutaj bezradność, czy krzyk, czy, że tak powiem, na robienie wszystko, żeby tych wymiotów nie sprowokował. Jesteśmy w tym kontekście, nie wiemy po prostu, jak ukierunkować dalsze postępowanie. Jeżeli chodzi o młodszego, sytuacje takie codzienne, jak na przykład ubieranie się do wyjścia z domu, obrazi się, powie, że nie i na przykład nic innego poza tym, że kupimy mu jakiś ulubiony tam słodycz, czy gumę do rzucia, czy tik-tak, nie jest w stanie go zmusić do tego, żebyśmy zdążyli wyjść, zdążyli do pracy i go zawieźć do niani. Tu też bezradność. Proszę o jakąś sugestię.
Powiedziałabym, bystre dzieciaki.
Tylko naśladować to.
Świetnie sobie radzą. Na szybko, bo oczywiście tutaj wydaje mi się, że sytuacja wymagałaby większej uwagi, żeby dopytać o kilka spraw jeszcze. Czy nie byłoby jakimś sposobem zaproponować starszemu jakąś, dać mu jakąś możliwość, jakąś przestrzeń wyboru? Jeżeli syn nie chce się ubrać, syn, nie wiem, czy dobrze usłyszałam. Jeżeli dziecko,
synów, tak.
Tak, dwóch synów. Jeżeli syn nie chce się ubrać, proponujemy, mówimy, ubierz się, mama przygotowuje ubrania, dać mu do wyboru, czy takie skarpetki, czy takie. Nie, żeby dziecko nie miało tego poczucia, że ono może ubrać się lub się nie ubrać. Ubieramy się, teraz jest czas na ubieranie się. Wolisz to, czy to? Być może jest tak, że dziecko poprzez to swoje negowanie, o czym pani mówi, próbuje pokazać swoje zdanie. A wyobrażam sobie, że pierwsza taka sytuacja, kiedy dziecko zwymiotowało, musiała przestraszyć rodziców. Zastanawiam się, na ile synek nie nauczył się tym grać. Tym, że rodzice są przestraszeni, że są skłonni wówczas ustępować.
No, dotarliśmy dzięki pani Dominice do takiego miejsca w naszych rozmowach, że musimy powiedzieć, czy zapytać panią, może tak, aktorstwo dzieci, umiejętność manipulowania rodzicami dorosłymi, umiejętność manipulowania naprzemiennie starszych młodszymi, młodszych starszymi. Czy to jest umiejętność, której dzieci muszą się wnikliwie uczyć, czy po prostu jakby z natury ją posiadają?
Dzieci są bystre. Dzieci przez eksplorowanie, przez próbowanie różnych swoich zachowań, jakie wywołają reakcje, uczą się. Myślę, że to jest jakby pierwsza taka rzecz. Natomiast co to znaczy manipulowanie? Może spróbujmy na jakimś konkretnym przykładzie.
No na przykład tutaj manipulowanie przez zastraszenie. Dziecko zupełnie świadome jest, że jemu nic nie będzie, gdy zwymiotuje, a przestraszy rodziców, czyli wyolbrzymia sytuację, by rodziców sprowokować, nie wiem, do większej uwagi. Chociażby wcześniejszy przykład od pani Katarzyny, że dziecko zaczyna buntować się, posprzątaj mamo, prawda? Czyli czy to nie jest manipulowanie, czy ono naszym językiem, ono nie jest może tego świadome, prawda? I nie nazwie tego nigdy, no wiadomą rzeczą jest. Natomiast manipulowanie, czyli wywieranie wpływu w sposób, no, manipulacja świadoma, a tutaj w sposób taki nieświadomy dziecko, by osiągnąć cel przez siebie zamierzony.
Nie wiem, czy dobrze jest porównać dwie te sytuacje do siebie, bo tutaj, jeśli chodzi o dziecko, które obserwujemy, że się regresuje do pozycji tego młodszego braciszka, młodszego rodzeństwa, ono rzeczywiście woła o uwagę, ono chce być takie samo, jak ten młodszy brat czy siostra, bo ma nadzieję, że wtedy mama też się nad nim pochyli, też będzie zmieniać pieluszkę, prawda? Natomiast taka sytuacja, kiedy dziecko wymiotuje, ja byłabym tutaj ostrożna, żebyśmy nazywali jednoznacznie, co tak naprawdę dzieje się z tym chłopczykiem, prawda? Ale moglibyśmy hipotetycznie wyobrazić sobie taką sytuację, że dziecko jest karane, na przykład, kiedy nabrudzi, ale w innej sytuacji miało takie doświadczenie, że kiedy zwymiotowało i nabrudziło, to mama się nie gniewała. Mama była czuła i dobra. Mama się troszczyła, mama się martwiła. Więc tutaj być może dziecko
wykorzystuje to doświadczenie.
Tak, w ten sposób. Ale mówię, nie chciałabym tutaj bardzo tak mówić jednoznacznie. Tak, oczywiście, bo nie znamy całego kontekstu.
Prosimy bardzo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Włodzimierz, Kujawsko-Pomorskie. Ja mam do pani takie pytanie. Co zrobić, bo mam wnuczkę, dochodzi do drugiej klasy i zawsze ją namawiam, żeby w sobotę oglądała tę kropelkę radości, ten program dla dzieci i zawsze tam jakaś nagroda się należy, a ona co inne wręca i nie lubi tego ronda. Co by pani doradziła? Dziękuję, z Panem Bogiem.
Dziękujemy, panie Włodzimierzu.
Dziecko ma prawo do swoich własnych upodobań, nawet jeżeli to jest program. Możemy zachęcić w ten sposób dziecko, że na przykład obejrzymy razem z nim, że będziemy oglądać razem, my dorośli, będziemy zauważać różne ciekawe rzeczy i w trakcie oglądania programu będziemy o tym rozmawiać. Ciekawe, co stanie się teraz, jak ci się podoba to, co widzisz. Co o tym myślisz? W zależności od tego, jak duże jest dziecko. Ale przede wszystkim pozwólmy dziecku na to, żeby miało swoje zdanie w takim zakresie, oczywiście, kiedy nie czyni tym żadnej szkody.
Kiedy rodzice, w jakich sytuacjach rodzice powinni zwrócić się o poradę specjalisty? Czyli kiedy z dzieckiem do psychologa, by zweryfikować to, czego nie mogą sami nazwać do końca, czy sobie poradzić. Tutaj mamy telefony pani Katarzyny, pani Dominiki, w sposób szczególny które pytają o konkretnych sytuacjach i czy z tymi sytuacjami od razu biegniemy do poradni, do specjalisty, czy szukamy i gdzie szukamy wsparcia?
Ja myślę, że jeżeli zachowamy kontakt z dzieckiem, to dziecko jest w stanie opowiedzieć nam o tym, co przeżywa, co czuje. Myślę, że trudność i taka lampka ostrzegawcza powinna zapalić nam się wówczas, kiedy mamy poczucie, że ten kontakt tracimy. Nie wiemy dlaczego. Jakby nic nie zmienia się w naszej relacji do dziecka, nic takiego nie dzieje się niepokojącego w domu, a jednak tracimy ten kontakt. Na pewno wówczas.
Nic niepokojącego w domu, czyli jeżeli nasze relacje do rodziców na przykład zachwiały się, to jest coś niepokojącego?
Na ile? Co to znaczy, że się zachwiały? Na ile doświadczamy kryzysu czy trudności? Myślę sobie o takich sytuacjach jak żałoba, strata, jakieś sytuacje wyjątkowe, kiedy ktoś choruje. Sytuacje, których wcześniej rodzina nie doświadczała, a które są ważne. Więc jeżeli nie ma takich zmian, nie obserwujemy, nie potrafimy tego zobaczyć w taki sposób, że coś się zmieniło istotnego, a tracimy kontakt z dzieckiem, jest to na pewno moment, kiedy powinna zapalić się nas ta lampka ostrzegawcza. Kiedy o pomoc do specjalisty? No myślę, że wówczas, kiedy doświadczamy takiej bezsilności, widzimy, że coś się dzieje, że coś tracimy.
Jak długo ta bezsilność może trwać, ponieważ wiemy, że to jest jakiś okres czasu, gdy tracimy z dzieckiem kontakt i czasem może to trwać miesiąc i myślę, że nie ma alarmu, ale gdy ten czas wydłuża się, wtedy kiedy powinna nam się zapalić taka lampeczka?
Bardzo trudne pytanie.
Bardzo trudne, tak. Ale,
bardzo trudne.
Ale tak orientacyjnie, mniej więcej, że jeżeli czy to ma być okres czasowy, czy to ma być już jakościowy, że wykorzystaliśmy już jakieś nasze możliwości, nasze środki?
Mam wrażenie, że czasami my jako rodzice nie wykorzystujemy takich prostych środków zaradczych, jak porozmawianie z innymi rodzicami. Naprawdę, żeby mówić otwarcie, żeby nie wstydzić się tego. Czasami rodzice, nasi znajomi, rodzice w sensie koledzy, znajomi, przyjaciele, są naprawdę mogą być takim źródłem pomocy dla nas, ale też mogą bardziej obiektywnie zobaczyć naszą sytuację i zwyczajnie pomóc nam. Myślę, że tego nie doceniamy, takiego wsparcia, które możemy mieć w naszym środowisku. Jeśli wykorzystamy różne możliwości, różne pomysły, które nam gdzieś tam się zrodzą w głowie, no to jest to na pewno dobry moment, żeby poprosić o pomoc specjalistę i nie wstydzić się tego.
Prosimy bardzo. Halo?
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja jestem babcią, Maria z Radomia rozmawiam. I właśnie chciałam zapytać tu panią o poradę, ponieważ no, wnuczek jest bardzo, można powiedzieć, że mądry chłopcem, ma 3,5 roku i chodzi do przedszkola. No choruje często, ale właśnie w tej chwili w domu się pięknie bawi, natomiast w przedszkolu można powiedzieć, że mówi, że siedzi na dywanie, kiedy pani się tam nie interesują albo nie ma jakichś wspólnych zabaw. I właśnie można powiedzieć, że wszyscy są dla niego bardzo wyrozumiali. No może trochę tata jest bardziej rygorystyczny. Czy to może być jakiś taki bunt? No co to może być?
To również jest pytanie z kategorii bardzo trudnych, bo bardzo trudno jest odpowiedzieć na takie pytanie, nie znając sytuacji domowej. Czy ta zmiana nastąpiła nagle? Co poprzedziło tę zmianę?
Tym bardziej, że to jest chłopczyk, który ma tylko 3,5 roku, prawda?
Właśnie tak.
Więc jest to dla niego nowe środowisko, zwłaszcza środowisko przedszkola. Tak, Anna Przeperska, psychoterapeutka. Jak nie rozpieścić dziecka, a z rozpieszczonym przywrócić właściwe relacje? Rozmowa do łatwych nie należała, pytania bywały łatwiejsze i trudniejsze, ale czas na podsumowanie i na takie podstawowe wytyczne dla rodziców. Co zrobić, by nie rozpieścić własnego dziecka? Rozpoczynam oczywiście od tego, że rodzice kochają swoje dzieci, wychowują je z miłości, a wówczas, gdy zauważamy, że nasze dziecko jest rozpieszczone. Co to znaczy, że jest rozpieszczone? Jak przywrócić właściwe relacje?
Ojcze, ja myślę, że najważniejsze w tym wszystkim, o czym dzisiaj rozmawiamy, jest to, żeby zachować właściwą perspektywę. Myślę tutaj o tym, żebyśmy my, rodzice, nie zapominali, że dziecko nie jest naszą własnością. I to, że mamy pewne wyobrażenia co do tego, jak ono w danym momencie powinno się zachować, to są to nasze wyobrażenia i ostatecznie Pan Bóg jest tym, który wzywał, który wezwał nasze dziecko do życia, powołał je do życia i On ma też plan dla naszego dziecka. My mamy dać to, co najlepsze na ten czas, kiedy jesteśmy powołani do tego, żeby wspierać nasze dziecko, ale ostatecznie to nie my decydujemy i nie uzurpujmy sobie prawa do tego, żeby kształtować dziecko według jakiegoś ideału, który mamy w głowie.
Pani prowokuje mnie do takiego pytania na koniec. Ona się zrodziła na wstępie. A mianowicie często Pani podkreśla rolę Pana Boga. I tutaj, gdy rozmawiamy o dziecku, również w wymiarze rodzicielstwa Boga, który w Jezusie Chrystusie staje się człowiekiem, patrzymy na relację Syna z Ojcem, czyli Jezusa Chrystusa z Ojcem. Patrzymy na tę zażyłość, ale też na potężne wymagania, jakie postawił zgodnie z naturą, możliwościami właśnie Ojciec jako Bóg, oczywiście w mocy Ducha Świętego, Jezusowi Chrystusowi, przed którymi staje Chrystus i mówi: Ojcze, jeśli możliwe, oddal, nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. I teraz, czy to jest właściwy obraz patrzenia na relacje i na wymagania względem dziecka?
Najlepszy, i dlaczego? Jaki może być.
Dlaczego?
Dlatego, że w przypadku Boga Ojca i Syna mówimy o doskonałej miłości, którą my możemy tylko nieudolnie naśladować. Proszę zobaczyć, że Bóg jako doskonały Ojciec pozwolił Synowi wybrać i pozwolił ponieść konsekwencje tego wyboru. Dla mnie bardzo takim przejmującym jest ten obraz, kiedy Jezus umierał na krzyżu i zawołał: Boże, mój Boże, czemuś mnie opuścił? Czy Bóg przestał kochać swojego Syna?
Nie.
Myślę, że nie. Na pewno nie.
Ale też wiedział, że Syn jest w stanie tego dokonać.
Tak. Natomiast myślę, jeśli się mylę, to proszę mnie poprawić, ale wydaje mi się, że był to taki moment, kiedy Jezus, wziąwszy na siebie nasze grzechy, doświadczył w pełni właśnie tej samotności, tego oddzielenia, które powoduje grzech. I Bóg, Ojciec, pozostawał przecież w miłości, kochał Go bezgranicznie nadal, ale pozwolił na to, żeby te konsekwencje się zadziały.
Rozpieszczone dziecko to dziecko, które myśli tylko i wyłącznie o sobie. Gdy weszliśmy na koniec naszej rozmowy na taki wymiar, to wiemy, że Jezus Chrystus wziął nie swoje grzechy, bo ich nie miał. Wziął grzechy cudze, czyli myślał o innych.
Tak.
I teraz czy dziecko i nas samych również, bo często by nie doszło tutaj do takiej schizofrenii wręcz, że większe wymagania mamy względem dzieci niż samych siebie, prawda? Czy możemy narzucać, czy możemy zachęcać dzieci do tego, by podjęły pewne obowiązki za siebie, ale też za innych, by były odpowiedzialne nie tylko za siebie, ale również za swoich kolegów, koleżanki, za swoje rodzeństwo?
Możemy je do tego zachęcać, kiedy będziemy pokazywać piękno. Możemy zachęcać do tego, nie nakazywać.
Bardzo gorąco dziękuję za rozmowę. Anna Przepreska, psychoterapeutka, matka pięciorga dzieci.
Tak, dziękuję bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.